Dobrze, to w takim razie Księga Wyjścia, rozdział 33. I będę czytał od wersetu 11. To jest, żeby kontekst wziąć pod uwagę, to jest cała ta sytuacja po tym, jak Izrael sobie zrobił cielca i uprawiał po prostu bałwochwalstwo. Tam jest taki niezwykły werset, zresztą 32-25, tu jest napisane, gdy Mojżesz widział obnażony lud, bo Aaron uczynił go nagim ku jego hańbie wobec jego wrogów. To jest naprawdę bardzo ciekawa rzecz, bo Aaron zrobił coś, co obnażyło tych ludzi. W oczach ich wrogów to po prostu był wstyd. I tak czytałem sobie te fragmenty właśnie a propos tego, co w Koryntianach ostatnio czytaliśmy, jak wiele ilustracji Paweł podaje, jakie one są głębokie, że tak jak Izrael wtedy nie mógł się doczekać na Mojżesza, no Mojżesz poszedł na górę, no i w końcu się zniecierpliwili, no i my też się czasem zniecierpliwimy i różne rzeczy, można powiedzieć, robimy, albo głupie, wręcz złe. No i wtedy narażamy się na taką hańbę wobec naszych wrogów. A potem jest napisane, że Mojżesz, 11 werset i później, i Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Potem Mojżesz wracał do obozu, a jego sługa Jozue syn Nuna, młodzieniec, nie opuszczał namiotu. I Mojżesz powiedział do Pana: oto mówisz mi, prowadź ten lud, a nie oznajmiłeś mi, kogo poślesz ze mną. Ponadto powiedziałeś: znam cię po imieniu, znalazłeś też łaskę w moich oczach. Teraz więc, jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, ukaż mi, proszę, twoją drogę, żebym cię poznał i żebym znalazł łaskę w twoich oczach. Zważ także, że ten naród jest twoim ludem. I Pan odpowiedział: moje oblicze pójdzie przed tobą i dam ci odpoczynek. Mojżesz powiedział do niego: jeśli twoje oblicze nie pójdzie z nami, nie wyprowadzaj nas stąd. Po czym bowiem będzie można poznać, że ja i twój lud znaleźliśmy łaskę w twoich oczach, czy nie po tym, że pójdziesz z nami? W ten sposób ja i twój lud będziemy wyróżnieni spośród wszystkich ludów, które są na ziemi. I Pan powiedział do Mojżesza: uczynię także to, o czym mówiłeś, bo znalazłeś łaskę w moich oczach i znam cię po imieniu. Mojżesz powiedział też: ukaż mi, proszę, twoją chwałę. A on powiedział: sprawię, że cała moja dobroć przejdzie przed twoją twarzą i wypowiem imię Pana przed tobą. Zmiłuję się nad kim się zmiłuję i zlituję się nad kim się zlituję. I dodam: nie będziesz mógł widzieć mego oblicza, bo nie może człowiek ujrzeć mnie i pozostać przy życiu. Pan mówił dalej: oto miejsce przy mnie, staniesz na skale, a gdy będzie przechodzić moja chwała, postawię cię w rozpadlinie skalnej i zakryję cię swoją dłonią, aż przejdę. Potem odejmę dłoń i ujrzysz mnie od tyłu, ale moje oblicze nie będzie widziane. Jak to się przekłada na nasze życie? Bo Mojżesz był człowiekiem, który miał taką wyjątkową relację z Panem, który w Starym Testamencie, która w Starym Testamencie jest pokazana. I Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Pamiętacie, że Pan Jezus powiedział, że nie nazywam was już sługami, tylko nazywam was przyjaciółmi. I Mojżesz miał okazję rozmawiać z Panem twarzą w twarz. My mamy okazję, czy mamy możliwość chodzić z Panem w duchu. Mamy możliwość rozmawiać z Panem. I tak jak Mojżesz mówił do Pana, że znam, powiedziałeś: znam cię po imieniu, czy Pan powiedział: znam cię po imieniu i znalazłeś też łaskę w moich oczach. I kiedy my chodzimy z Panem, to fakt, że Bóg mówi, czy zna nas po imieniu, to nie jest tylko to, że On zna nas po imieniu, dlatego że On jest wszechwiedzący. Dlatego że znajomość kogoś po imieniu to w tamtych czasach również oznaczało, że się zna kogoś, jak to się mówi, od podszewki. Czyli znam Twoją naturę, wiem, kim jesteś, wiem, jaki jesteś. I to poznanie to jest taki proces dwustronny. To znaczy, z jednej strony Pan, owszem, On wie wszystko, ale z drugiej strony znajomość kogoś po imieniu jest też wtedy, kiedy my pozwalamy się poznać. I Bóg jest Bogiem relacyjnym, to znaczy On jest osobą, która chce mieć z nami osobiste, głębokie relacje. Czyli z jednej strony On wszystko wie i dlatego nas zna, a z drugiej strony chciałby, żebyśmy dali Mu się w pewien sposób poznać, czyli otwierali się przed Nim jak najszerzej. A ponieważ tak jest, to w takim razie również to, co się dzieje w Kościele, wśród braci, również wymaga pewnego otwarcia. I Mojżesz mówi do Pana tak: teraz, jeśli znalazłem łaskę w Twoich oczach, ukaż mi proszę Twoją drogę, żebym Cię poznał i żebym znalazł łaskę w Twoich oczach. Zważ także, że ten naród jest Twoim ludem. I oni po tej całej sytuacji, kiedy zdarzyła się ta katastrofa z cielcem, mieli wyruszyć dalej w drogę do ziemi Kanaan. I Mojżesz mówi tak: jeżeli ja znalazłem łaskę w Twoich oczach, to w takim razie nie chcę błądzić po omacku, więc pokaż mi swoją drogę. I kiedy my zaczynamy naszą drogę z Panem, to zresztą cały czas po tej drodze idziemy i kiedy idziemy, to prośmy Pana zawsze, żeby nam pokazywał dalej, żeby to światło, które On przed nami niesie, żeby ono oświetlało tą naszą drogę na ileś tam kroków do przodu. I Mojżesz mówi, że on chce dalej znajdować łaskę w Bożych oczach, bo Bóg mu powiedział, że znalazł łaskę w Bożych oczach, ale Mojżesz mówi: ukaż mi swoją drogę, żebym Cię poznał i żebym znalazł łaskę w Twoich oczach. Czyli to jest pewien proces. To jest proces poznawania Pana i to jest proces doznawania tej łaski. My otrzymaliśmy łaskę usprawiedliwienia, a teraz otrzymujemy cały czas łaskę tego, jak chodzimy i poznajemy Pana. Jak apostoł Paweł w liście do Filipian mówi, że on chce poznać, że on chce poznać Pana coraz bardziej. I mówi: zważ także, że ten naród jest Twoim ludem. My mamy koło siebie też ludzi, którzy są Kościołem. Oni do Pana należą. I Bóg na to zważa. I teraz, co powiedział Pan Bóg w związku z tym, że Izrael stał się Jego ludem? 5 Mojżeszowa, 7 rozdział. I to jest coś, co dobrze jest również pamiętać, że tak powiem, w naszym kontekście. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 7. I Bóg mówi tak. Od 6 wersetu. Ty bowiem jesteś świętym ludem dla Pana, swego Boga. Pan Twój wybrał Cię, abyś był dla Niego szczególnym ludem spośród wszystkich narodów, które są na ziemi. Pan umiłował Was i wybrał Was nie dlatego, że byliście liczniejsi od innych narodów, gdyż byliście najmniej liczni ze wszystkich narodów, lecz ponieważ Pan Was umiłował i chciał dochować przysięgi, którą złożył Waszym ojcom, Pan wyprowadził Was potężną ręką i wykupił Was z domu niewoli, z ręki Faraona, króla Egiptu. I to jest powiedziane do Izraela, ponieważ Bóg pewne rzeczy obiecał. Obiecał je Abrahamowi, potem Izaakowi, potem Jakubowi, a następnie powołuje się na te obietnice i mówi: wypełniam te obietnice, bo jestem wierny ojcom. A poza tym umiłowałem was i wybrałem nie dlatego, że mieliście jakieś własne zalety, tylko właśnie dlatego, że byliście najmniej liczni i nie mieliście tych zalet. I tak samo jest z nami. Pan Bóg nas wybiera i umiłował nas, i to jest 1 Jana, 4 rozdział, że Bóg nas po prostu pierwszy umiłował. I na tym polega Jego miłość. Nie dlatego, że my jacyś niesamowici jesteśmy. To jest 1 Jana, rozdział 4. Tylko mówi, że na tym polega Boża miłość, że On nas pierwszy umiłował i oddał swego Syna za nas. Tak to jest. Pierwszy Jana. Nie. To nie był czwarty rozdział.
Czwarty. Dziesiąty werset.
Dziesiąty, o właśnie. Tylko nie od początku. Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy. Umiłowanie, jeśli Bóg nas tak umiłował, to i my powinniśmy wzajemnie się miłować. Do tego jeszcze później wrócimy. Czyli Bóg umiłował każdego z nas, dlatego, że po prostu taki jest. Kiedy mówi dalej do Mojżesza w tej rozmowie, mówi do niego tak: moje oblicze pójdzie przed tobą i dam ci odpoczynek. I Bóg, tak jak chodził z Izraelem i oni znajdowali odpocznienie w jego obecności, tak my możemy znaleźć odpocznienie w obecności Pańskiej. I Mojżesz powiedział do niego: jeśli twoje oblicze nie pójdzie z nami, nie wyprowadzaj nas stąd. To jest takie podejście do sprawy: ja się, Panie, bez ciebie nigdzie nie chcę ruszać. Czyli jeżeli ja mam iść jakąś drogą, to ja chcę cię zawsze być blisko. Ja chcę zawsze ciebie poznawać. Ja chcę zawsze tą łaskę w twoich oczach znajdować. Po czym bowiem będzie można poznać, że ja i twój lud znaleźliśmy łaskę w twoich oczach? Czy nie po tym, że pójdziesz z nami? W ten sposób ja i twój lud będziemy wyróżnieni spośród wszystkich innych ludów, które są na ziemi. I Mojżesz mówił wtedy o konkretnym narodzie. Ale zobaczcie, co się dzieje. Że poznaje, świat poznaje, że Bóg jest z nami i że znaleźliśmy łaskę w oczach Bożych właśnie po tym, że Bóg z nami idzie. Czyli jeżeli jest taka sytuacja, jaką widzę właśnie tam, nie? Że ludzie przychodzą, zaczynają widzieć albo słyszeć, albo czuć, że Bóg jest w tym domu, to właśnie po tym można poznać, że ci ludzie, którzy tam mieszkają, znajdują łaskę w Bożych oczach, że Bóg jest z nimi. I tak powinno być właściwie w każdym naszym domu. Jeżeli ludzie niewierzący wchodzą, to oni zaczynają się czuć, oni zaczynają odczuwać pokój. Oni wiedzą, że jest Boża obecność. Oni widzą świadectwo i to wszystko jest znakiem, że my znaleźliśmy łaskę w oczach Bożych. I wtedy można od razu jakoś w momencie, kiedy oni na to się otworzą, odwołać się do tego i powiedzieć: popatrzcie, to jest tylko dlatego, że Bóg nas pierwszy umiłował. Nie dlatego, że my jesteśmy jacyś niezwykli, tylko dlatego, że Bóg jest taki niezwykły. I dlatego, ponieważ nas umiłował, to nam to dał Twojego Syna, zbawił nas i dlatego przelał na nas to wszystko, co jest Jemu charakterystyczne, bo inaczej nie byłoby to dla nas w ogóle dostępne. I znowu mamy powtórzenie, 17 werset. I Pan powiedział do Mojżesza: uczynię także to, o czym mówiłeś, bo znalazłeś łaskę w moich oczach i znam cię po imieniu. To już jest trzeci raz w tym fragmencie. Kiedy Bóg mówi: znalazłeś łaskę w moich oczach i znam cię po imieniu. Są takie przykłady ludzi, o których jest to samo napisane. Na przykład wcześniej jest napisane, że Noe znalazł łaskę w oczach Bożych. Jest napisane, że Henoch chodził z Bogiem. Ci ludzie, którzy znajdowali łaskę w oczach Bożych, chodzili z Nim, poznawali Go. I znajdowanie łaski w Bożych oczach to jest coś takiego, że chcemy Mu się podobać. Chcemy Mu się podobać. Szukamy tego, pragniemy tego. I On na to odpowiada. I dalej Mojżesz mówi: ukaż mi, proszę, swoją chwałę. A On powiedział: sprawię, że cała moja dobroć przejdzie przed Twoją twarzą i wypowiem imię Pana przed Tobą. I to jest coś, co ostatnio mnie bardzo poruszyło. To znaczy, tak jak dzisiaj się modliliśmy, to padało wielokrotnie, że Bóg oczekuje od nas czystego serca, oczekuje od nas, że będziemy z Nim szczerzy. I kiedy tak jest, kiedy my naprawdę chodzimy z Nim, chcemy z Nim chodzić, kiedy Go kochamy, to daje nam wrażliwe serce, jeżeli jest czyste. I wtedy, kiedy zabrniemy gdzieś, to najbardziej takie serce najbardziej zostaje dotknięte nie Bożym karceniem, nie tym, że Bóg coś zrobi takiego, żeby nas, nie wiem, przewrócić, żebyśmy wreszcie się opamiętali, tylko sprawia, że przechodzi przed nami Jego dobroć. I naprawdę jestem zdumiony tym, że Pan Bóg że ta dobroć Boża ma taką niesamowitą moc, że potrafi powalić człowieka na kolana i on potrafi pokutować. Jeżeli ma czyste i takie szczere i czułe serce. Wielokrotnie tak było i tak jest, że właśnie nie to, że Bóg się zabrał do karcenia, nie to, że zaczęło boleć, tylko to, że Bóg okazał dobroć mimo tego, jacy my jesteśmy. Nie wiem, ile razy doświadczyliście czegoś takiego, że przychodzi taki moment, kiedy Bóg okazuje mi dobroć, ja wcale nie byłem taki, jak powinienem być, ja wiedziałem o tym doskonale, ja wiedziałem, że to trwa od jakiegoś czasu i tak sam w sobie to ja bym sobie już dawno naprawdę lanie spuścił. Ale Bóg przychodzi i okazuje mi dobroć. To najbardziej dotyka człowieka wtedy, jeżeli jest człowiekiem, który chce być z Bogiem, szuka Jego łaski, pragnie. Ta dobroć jest niesamowita. I Bóg obiecuje coś takiego i Bóg również oczekuje od nas czegoś takiego. Jest taki fragment w Księdze Jeremiasza, który też mówi o dobroci. I to jest 31 rozdział, w którym Bóg przez Jeremiasza obiecuje narodowi w czasach ostatecznych, że wróci dobra, Boża dobroć do nich wróci. I to jest 31 rozdział od 1 wersetu. W tym czasie, mówi Pan, będę Bogiem wszystkich rodów Izraela, a one będą moim ludem. Tak mówi Pan, lud, który ocalał od miecza, znalazł łaskę na pustyni, gdy kroczyłem przed nimi, aby dać odpoczynek Izraelowi. Powiedz, dawno Pan mi się ukazał, mówiąc, owszem, umiłowałem Cię wieczną miłością, dlatego przyciągam Cię swoim miłosierdziem. Właśnie, Bóg przyciąga człowieka swoim miłosierdziem. To już jest lud, który do Niego należy. I Bóg pokazuje, że od wieczną miłością umiłował, ich umiłował, nas umiłował, i dlatego On chce przyciągać nas tym miłosierdziem i wcale nie chce, żebyśmy musieli ulegać karceniu. Odbuduję Cię znowu i będziesz odbudowana, dziewico Izraela. Znowu przyozdobisz się swojej bębenki i wystąpisz wśród tańców pełnych wesela. Znów będziesz sadziła winnice na górach Samarii. Siewcy będą sadzić i spożywać z tego. Nastanie bowiem dzień, kiedy stróże będą wołać na górze Efraim. Wstańcie, wejdźmy na Syjon, do Pana swego Boga. Tak mówi Pan, śpiewajcie radośnie dla Jakuba i wykrzykujcie przed przodującym wśród narodów. Głoście, wychwalajcie i mówcie, Panie, wybaw resztkę Twego ludu Izraela. Oto przyprowadzę ich z ziemi północnej, zgromadzę ich z krańców ziemi. Wśród nich będą ślepi i chromi, brzemienne i rodzące. Powrócą tu wielką gromadą. Przyjdą z płaczem i przyprowadzę ich wśród modlitw, a poprowadzę ich na strumienie wód, prostą drogą, na której się nie potkną. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim pierworodnym. Słuchajcie słowa Pana, a o narody głoście je na dalekich wyspach i mówcie, ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi go i będzie go strzegł jak pasterz swoich trzód. Pan bowiem wykupił Jakuba i wybawił go z ręki silniejszego od niego. Przyjdą więc i będą śpiewać na wyżynie Syjonu i zbiegną się do dobroci Pana za zboże, za wino i za oliwę, za jagnięta i za cielęta, ich dusza będzie jak nawodniony ogród i już nie będą się smucić. Wtedy dziewica będzie radować się wśród pląsów, także młodzieńcy i starcy razem, zamienię bowiem ich żałobę w radość, pocieszę ich i rozraduję po ich smutku. I nasycę duszę ich kapłanów tłuszczem, a mój lud nasyci się moją dobrocią, mówi Pan. I to jest fragment, który jest pośród zapowiedzi katastrofy, która nadchodzi. W Jeremiaszu tam jest zapowiedź katastrofy dla Izraela. Rzetelnie sobie na to zasłużyli i Bóg mówi, to wtedy zostanie w tej chwili wszystko zniszczone. Zostaniecie najechani, miasto zostanie zburzone, świątynia zostanie zburzona, ale pamiętajcie, że będzie taki czas, kiedy przyjdę, wykupię, odnowię i oni się zbiegną i wtedy nasycą się dobrocią Pana. I zawsze, kiedy przychodzi moment kryzysu w naszym życiu, nawet kiedy jest, jeżeli jesteśmy szczerzy, bo to jest naprawdę podstawowy warunek, jeżeli człowiek jest szczery przed Bogiem, jeżeli ma przed Nim czyste serce, to tak jak brat mówił dzisiaj, Boga oglądać będą. I w pewnym sensie Boga oglądają, w pewnym sensie z Nim rozmawiają, w pewnym sensie są z Nim twarzą w twarz, tak jak ten Mojżesz. Jeżeli tylko właśnie się oczyszczają, jeżeli tylko przychodzą, jeżeli tylko czując, że coś jest nie tak, od razu idą z tą szatą do Pana. To wtedy jego wychowanie polega na tym, że on okazuje miłosierdzie, on okazuje swoją dobroć i wtedy nie powala nas jego sąd, nie powala nas jego gniew, tylko powala nas właśnie ta jego dobroć. Ona robi niesamowite wrażenie. I dalej, kiedy wrócimy do wyjścia, tam jest taki fragment w tym samym 19 wersecie, że moja dobroć przejdzie przed Twoją twarzą i wypowiem imię Pana przed Tobą i zmiłuję się nad kim się zmiłuje i zlituję się nad kim się zlituje. Ten fragment, ten akurat zmiłuje się nad kim się zlituje, zmiłuje i zlituje się nad kim się zlituje, niestety często jest wykorzystywany do tego, żeby pokazać, że Bóg ogranicza swoje miłosierdzie i Bóg ogranicza swoją litość do niektórych, na przykład do wybranych, a innym tego nie robi. Tymczasem w oryginale tam jest napisane dosłownie coś takiego. Udzielę łaski, której udzielę i okażę miłosierdzie, które okażę. Tam w ogóle nie ma o tych ludziach, tym, którym ukażę, tych, których nie ukażę. W ogóle nie ma o człowieku. Tylko mówi, udzielę łaski, której udzielę i okażę miłosierdzie, które okażę. I to jest taka konstrukcja i to jest idiomatyczne. To znaczy idiom to jest coś takiego, co jest nieprzetłumaczalne na inny język. To się nazywa idem per idem, czyli to się nazywa coś takiego, co jest powtórzeniem i wzmocnieniem danej myśli. I na przykład w pierwszej Mojżeszowej 2.17 znowu mamy taki idiom, który nie jest do przetłumaczenia, w związku z tym tłumacze zrobili coś takiego. Zaraz wam pokażę. Pierwsza Mojżeszowa, czyli rodzaju 2.17. Tam jest napisane, ale z drzewa poznania dobra i zła jeść nie będziesz, bo tego dnia, kiedy zjesz z niego, na pewno umrzesz. I tam dosłownie jest napisane, śmiercią umrzesz. Albo umierając umrzesz. Czyli jest powtórzenie dwóch słów, które stanowi wzmocnienie tego, co Bóg chce powiedzieć. Czyli na pewno to się stanie. I jakbyśmy to przyłożyli do tego fragmentu, który cytujemy z Księgi Wyjścia, to Bóg po prostu okazuje ogrom swojego miłosierdzia. Ogrom swojej litości. Bo On taki jest. To nie jest Bóg, który jednym kapryśnie daje, a drugim kapryśnie nie daje. Tylko po prostu chce się zlitować i chce się zmiłować. I okazuje to. I to jest jego prerogatywa, bo on taki jest. On jest Bogiem miłosiernym, on jest Bogiem litościwym. A poza tym drugi cel takiego stwierdzenia to jest po prostu koniec dyskusji. Już nie będziemy o tym rozmawiać. To też jest coś takiego jak idem per idem. I Bóg pokazuje, jaki jest dobry i że tą dobroć chce okazać wszystkim. Dlatego umiłował nas pierwszy i dlatego chciał nas obdarzyć i chce obdarzyć nas zbawieniem. I mówi dalej, nie będziesz mógł widzieć mego oblicza, bo nie może człowiek ujrzeć mnie i pozostać przy życiu. I dalej mówi o to miejsce, przy mnie staniesz na skale, gdy będzie przechodzić moja skała, postawię cię w rozpadlinie skalnej, zakryję cię swoją dłonią, aż przejdę. Potem odejmę dłoń i ujrzysz mnie od tyłu, ale moje oblicze nie będzie widziane. Bóg chce być z człowiekiem tak blisko, jak tylko może być. Ale żeby był blisko człowieka, to musi zrobić coś z naszym grzechem, żeby być blisko nas. A mimo to, że zrobił coś z naszym grzechem, to my pozostajemy w skażonym ciele. W związku z tym my nie możemy Boga oglądać twarzą w twarz. I dlatego potrzebne jest zmartwychwstanie. Kiedyś, kiedy zmartwychwstaniemy, to to będziemy Boga oglądać dosłownie twarzą w twarz. Mojżesz tego nie mógł zrobić. Ale Bóg mu tego jeszcze wtedy nie pokazał w taki sposób jak nam. I nadzieja zmartwychwstania jest między innymi po to, żeby ci, którzy mają takie czyste serca, mogli Boga oglądać w sensie dosłownym. Bo będą mieli nowe ciała. I teraz, ponieważ Pan Bóg jest taki, że kiedy chce Mojżeszowi pokazać swoją chwałę, no to Mojżesz prosi o chwałę przecież, nie? Pokaż mi swoją chwałę. A Bóg mógł pokazać mu wszystkie inne atrybuty swoje. Mógł mu pokazać, przejść przed nim, przed jego twarzą ze swoją sprawiedliwością, ze swoją, nie wiem, ze swoim gniewem, z różnymi atrybutami mógł przejść, ale wybrał dobroć. Przeszedł przed nim ze swoją dobrocią. I tak przechodzi przed nami ze swoją dobrocią, która nas powala. I teraz dlaczego oczekuje od nas, żebyśmy naśladowali go, bo jesteśmy jego dziećmi? Czyli żebyśmy byli dla innych tacy, jaki on jest. A to między innymi oznacza, że mamy okazywać dobroć. I Galacjan, jak czytamy na przykład ten katalog owocu Ducha Świętego, Galacjan 5:22, tu jest napisane, że owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć i wiara. Czyli jesteśmy zdolni do dobroci właśnie dlatego, że mamy odrodzone serca, w których Duch Święty mieszka i on do tej dobroci daje nam moc. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest dobry. Dobroć jest jego cechą. I kiedy się czyta definicję tej dobroci, to nie jest dobroć w sensie, że ktoś jest dobry, tylko to jest dobroć w sensie czynnym, czyli on okazuje dobro. Dobroć jest rzeczą, którą Bóg objawił, okazał i dał nam. W związku z tym ta dobroć powinna przepływać na innych. I teraz, kiedy czytamy list do Kolosan, 3 rozdział, to przeczytajmy od 12 do 15. Tak więc, jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma skargę przeciwko drugiemu, jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy. A nade wszystko przyodziejcie się w miłość, która jest więzią doskonałości. A pokój Boży niech rządzi w waszych sercach, do którego też jesteście powołani w jednym ciele. Bądźcie też wdzięczni. Czyli mamy się przyodziać w coś, co wypływa z Pana Boga, bo inaczej nie mielibyśmy na to szans. I między innymi przyodziać się w co? W dobroć. I to jest dobroć polegająca na czym? Nie na tym, że jesteśmy dobrzy, bo mamy jakąś tam cechę, tylko na czymś, co jest czynne. To znaczy, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma skargę przeciwko komu. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus przebaczył nam. Tak powinniśmy my przebaczać. Ponieważ Bóg okazał nam dobroć, tak my powinniśmy okazywać dobroć innym. I znowu, łatwo się mówi, a trudniej zrobić. Ale tą dobroć, ponieważ Pan Bóg nam okazał i dał nam Ducha Bożego, jesteśmy w stanie okazywać. I na koniec Tytus, 3 rozdział. To będzie werset 3-8. Niegdyś bowiem i my byliśmy głupi, oporni, błądzący, służący rozmaitym pożądliwościom i rozkoszom, żyjący w złośliwości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący jedni drugich. Lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela, względem ludzi, nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego. Wiarygodne to słowo i chcę, abyś o tym zapewniał, żeby ci, którzy uwierzyli Bogu, zabiegali o celowanie w dobrych uczynkach. Jest to dobre i pożyteczne dla ludzi. My byliśmy kiedyś głupi, oporni, błądzący. Takimi widział nas Bóg. Tak żyliśmy i byliśmy tacy, jak teraz jest cały świat. I dobrze jest pamiętać o tym, że kiedyś tacy byliśmy, ale objawiła się dobroć. I ponieważ ona się objawiła, nie dlatego, że byliśmy liczni, tak jak Izrael, nie dlatego, że byliśmy dobrzy, tylko dlatego, że Bóg według swego miłosierdzia nas zbawił. Bo jest dobry, miłosierny, taki jest. I dlatego to miłosierdzie i ta dobroć przenośmy ją na innych ludzi. Dlatego, że ta dobroć potrafi złamać najtwardsze serce. Czasem łatwiej jest nam kogoś napomnieć, przyjść do niego, skarcić go surowo, ale okazuje się, że dobroć ma wielką moc i dobrze jest słuchać Pana Boga i dobrze jest tej dobroci nie zapominać, chociaż wolelibyśmy na skróty i wolelibyśmy w gniewie. Dobroć wymaga cierpliwości, dobroć wymaga czasu, ale to jest naprawdę błogosławiona droga, bo Pan Bóg taką dobroć okazał nam. I my o tym często zapominamy. I teraz wracając jeszcze do tego początku, tam o czym mówiliśmy, że ta dobroć nas tak będzie powalać i nas będzie wychowywać tylko pod warunkiem, kiedy będziemy chcieli szukać tej Bożej łaski, będziemy chcieli iść Bożą drogą i powiemy Panu Bogu, nie ruszę się nigdzie bez Ciebie i prowadź mnie i oświetlaj moją drogę. Wtedy tak będzie. I to jest piękny rodzaj wychowania, kiedy Pan Bóg nas zadziwia, zawstydza i pokazuje nam, że mimo to, jacy jesteśmy, On będzie dla nas dobry. Aby nie musiał przejść do drugiego etapu niepotrzebnie i zaczął nas karcić, kiedy będzie... Niestety może zajść taka potrzeba. To jest niepotrzebnie to złe słowo. Bo On wie, kiedy coś jest potrzebne. Ale kiedy będziemy tacy i kiedy będziemy mieć też czyste serca, to zostaniemy na etapie zawstydzania. I oby tak było. Amen.